doświadczeniem obecności Bożej i działania Bożego w moim życiu. A jak się nie dzielimy, to znaczy, że jesteśmy tacy duchowi, duchowe chytrusy. Bo gromadzimy dla siebie, nam jest dobrze. Pan przyszedł, mnie uzdrowił. Super, a co komu do tego, co nie jego? Nieprawda. Właśnie rzecz polega na tym, że tym bardziej, jeśli idziemy wspólną drogą jako wspólnota, to, czego doznajemy, co przeżywamy, bardzo często nawet sobie nie uświadamiamy tego, że zawdzięczamy tej całej reszcie wspólnoty. Bo nie zawsze jest tak, że prosimy o wspólnotę całą, o konkretną modlitwę. Nie zawsze jest tak, ale to wcale nie znaczy, że ta wspólnota się za nas nie modli. Już nie mówiąc o tym, o teraz mi tutaj chyba Duch Święty przypomina. Przypominam wszystkim czcigodnym siostrom i braciom, że macie przydzielone osoby do indywidualnego wsparcia modlitewnego. I za was też kolejne osoby, więc proszę o nie zapominać o tym, że jeśli powierzyliśmy komuś dwie osoby do modlitwy, do wstawiennictwa za te osoby, to nie czekam na telefon czy na SMS, że on bardzo potrzebuje modlitwy. Nie. To jest modlitwa systematyczna, stała, cały czas. W jakiej formie? Każdy decyduje sam. Natomiast tak jak zapowiadałem, podając wam szczegółowy grafik tej modlitwy, jeśli dzieje się coś ekstra, szczególnego, to wtedy natychmiast telefon, SMS do tej osoby, którą wiem, że za mnie się modli. Na tym polega służba sobie wzajem we wspólnocie. A najlepiej to sobie, ja to tak jako poznaniak mówię, że najlepiej to sobie przydzielić konkretny dzień czy konkretną formę i tak raz, drugi, trzeci się uda pamiętać i wchodzi w krew. I ja osobiście za moich braci, za których się wstawiam, za Dorotkę, za Adasia, za Jacka, wiem, że przychodzi piątek, to jest dzień, który mam ofiarować modlitwę, Eucharystię za nich i koniec, kropka. I mogę spać spokojnie, że tak będzie. To takie moje świadectwo już osobiste. Tak zresztą też, żeby, powiem wam, że to jest naprawdę na zasadach świadectwa, że to jest też ułatwienie wręcz sobie życia modlitewnego. Ja to tak zrobiłem, bo lubię mieć uporządkowane niektóre sprawy, że każdy dzień tygodnia modlę się, ofiarowuję cały dzień pracy, życia, a nade wszystko Eucharystię wieczorną, w każdy dzień tygodnia w tych samych intencjach. Tak jak mówię, w każdy piątek za moich współbraci wspólnotowych, tak jak w każdy czwartek modlę się za niewiasty porzucone przez mężów, samotnie wychowujące dzieci, a mam takich znajomych aż 8. Jakaż to heroiczna walka, a zwłaszcza dwie z nich, jedna z nich ma 6 dzieci, druga ma 7 dzieci, maleńkich jeszcze. I sama walczy o byt, o wychowanie tych dzieciątek. Potrzebuje modlitwy tyle, że choćbym codziennie się modlił za nie, to jeszcze będzie za mało. I tym sposobem każdy dzień tygodnia wiem, jakie intencje w tym dniu, jakie imiona, jakie osoby, jakie problemy. Jest to moja praktyka, jest to moje świadectwo osobistej modlitwy wstawienniczej. Proszę bardzo i chwała Panu. Zachęcam.
No więc ja tak z marszu troszeczkę, ale nawiązując do tego, co Krzyś teraz powiedział, chcę wam opowiedzieć taką historię, że nie pamiętam, to było ponad rok temu, nawet chyba 2 lata temu, zwróciła się do mnie koleżanka z pracy z prośbą o modlitwę za swoją szwagierkę, która tam w przeciągu 2 tygodni była u lekarza, 2 tygodnie później nagle okazało się, że ma raka. Tak się jej to objawiło w przeciągu 2 tygodni po prostu, nie? Okazało się, że to był bardzo, bardzo złośliwy, agresywny rak. I koleżanka zwróciła się do mnie z prośbą o modlitwę za tą Gosię. I jakoś tak, nie wiem, ja jakoś bardzo osobiście to przyjęłam, że wręcz jak gdyby, że tak powiem, modlitewnie tą Gosię adoptowałam. I muszę wam powiedzieć, że wczoraj dowiedziałam się od tej mojej koleżanki, że no po serii bardzo, kilku seriach właściwie chemii bardzo poważnej, bardzo takiej, że tak powiem, szybko wlewanej, po seriach radioterapii i tak dalej, gdzie w sumie i lekarze no, mówili, no chyba cud, tylko rodzina też już no, nawet nie prosiła jakoś szczególnie o modlitwę, nawet Ela, gdy mnie prosiła, żeby się modlić za tą Gosię, mówi mi, no wiesz, nie wiem, jak mam intencje ułożyć, nie? Nie wiem, za co się macie modlić, czy ty się masz modlić, nie? Ja mówię, no to Ela, no to dajemy, no to modlimy się o uzdrowienie, jaki problem? I z takim wielkim niedowierzaniem mówi, no jak tak uważasz, no to dobra. I wczoraj mi Ela mówi, że no Gosia żyje, ma się dobrze, wręcz po prostu rak się uspokoił, na razie jest wszystko w porządku, jest pod stałą opieką lekarzy, ale po prostu nie bierze nic, żyje sobie, ma się dobrze. No i wszystko jest fajnie, można się ucieszyć, nie, że jest okej. A tu się okazuje, że przychodzi kolejna osoba z pracy i mówi, słuchaj, mam tam szwagra czy kogoś tam bliskiego w rodzinie i mamy raka w żołądku, trzeba się modlić za tą osobę. I po prostu nie wiem, jak to się stało, że to wszystko wyniknęło jednego dnia, aczkolwiek no, wychodzi na to, że jak gdyby pod taką modlitewną adopcję znowu mam nad kolejną osobą. Wczoraj dostaliście SMS-y z prośbą o modlitwę za Jarka i no, jak na razie no, zostaje pod moimi skrzydłami. Co będzie, no to wszystko w rękach Pana. Chwała Panu.
No to masz mocne skrzydełka. To tylko się cieszyć. Proszę bardzo. Tak, pamiętajcie, że najtrudniej z mojego wieloletniego, już ponad 30-letniego doświadczenia jako wstawiennika, najtrudniej mi zawsze przychodzą 2 rodzaje modlitw. Pierwszy to za maleńkie dzieci. Jest to natychmiastowy odruch serca, prawda? No dlaczego to maleństwo już ma cierpieć? A drugie to są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście no wydaje się po ludzku, że człowiek już jest skazany kompletnie, że tam nawet nie ma się co modlić, bo to jest nieuleczalne, bo to jest ciężka choroba, a zwłaszcza rak, który no, toczy, rozwija się, przerzuty. Wiecie, jak to wygląda. No, a tym bardziej, że trudno się robi nie tyle w czasie samej modlitwy nad takimi trudnymi przypadkami. Bardzo trudno się robi dopiero, kiedy Pan najpierw wysłuchuje, przychodzi z uzdrowieniem, ale ja tego nie wiem, ty tego nie wiesz, ale on wie, że jego plan dla tej osoby jest zupełnie inny. Ja przeżyłem szczególnie 2 takie doświadczenia. Jedno to przeżywaliśmy z Renatką razem i jeszcze jeździł z nami Zygmunt. na modlitwę nad Małgosią. Jej lekarzem, młodą, piękną dziewczyną wydawałoby się, że wszystko w życiu już osiągnęli z mężem. Mąż był dyrektorem szpitala, tak jak pamiętam. I ona dostała raka. Dawali jej rok czasu. Ja, jak Małgosię poznałem, to już żyła 10 lat. Była, mimo cierpienia ogromnego, była pełna niezwykłej radości. I przepraszam, jeśli coś pokręcę, ale muszę to powiedzieć. Modliliśmy się nad Małgosią. Ona brała tam wszystko, co kazali jej brać. Jednocześnie cały czas pełna życia zaczęła ćwiczyć grę na fortepianie, zaczęła malować obrazy. Trochę się obrażała, jak ją krytykowałem, bo konsultacje trwały na WhatsAppie. I któregoś razu Małgosia mówi, że miała wizytę, znaczy dowiedziała się o jakimś nowym leku, chyba w Kielcach, tak, osiągalnym, ale bardzo kierunkowym, na niektóre tylko rodzaje raka. I akurat ona kwalifikowała się do tego leczenia i 12 tysięcy miała kosztować jedna dawka.
Miesięczna,
a miała brać przez rok. No więc jak Małgosia mi mówi, już zrobiliśmy z mężem listę, co zaczniemy wyprzedawać, żeby starczyło, nie? Ale Duch Święty zatroszczył się o to, ponieważ miał kompletnie zwariowany pomysł. Nie wiem, jak to się stało, nie znamy szczegółów, zresztą one są nieistotne. Małgosia wylądowała, że tak powiem, na audiencji u ministra zdrowia, ministra Szumowskiego. Żeby przedstawić swój problem i z tego, co mnie mówiła, nie dlatego tylko, żeby zatroszczyć się o siebie, bo ja tutaj nie dam rady. Damy radę finansowo, jak będzie trzeba. Ale są inni, którzy mogliby z tego skorzystać. I co się stało? Małgosia wyszła po tej długiej rozmowie od ministra Szumowskiego z jego decyzją, że wszyscy, którzy zostaną zakwalifikowani na to leczenie, na to lekarstwo, będą mieć refundowane całkowicie. I Małgosia wróciła do domu. Z tego, co pamiętam, miała wizytę u swojej pani profesor w Krakowie ze szczegółowymi wynikami tak zwanego PET-a. Wyszła od niej i dzwoni do mnie, płacze rzewnymi łzami, mówi: słuchaj, weź mi wytłumacz, jak mam to rozumieć, bo ja się chcę z tym uporać. Okazało się, że po tych szczegółowych badaniach, lepszych już nie ma, pani profesor stwierdziła, że moje ciało od góry do dołu jest czyste, nie ma ani jednej komórki rakowej. No i tak rozważaliśmy, jak to możliwe. Ano dlatego, że ujęłaś się, twoją modlitwą było stanięcie w obronie innych chorych, cierpiących, którzy z pewnością większość z nich nie dałaby sobie rady finansowo na to leczenie. I Pan ci wynagrodził. No a potem niewiele czasu minęło. No i Małgosię Pan powołał do siebie. Także to jest jeden z przypadków, który przeżyłem osobiście, modląc się, wstawiając się bezpośrednio. Drugi kiedyś indziej wam opowiem. Był jeszcze bardziej skomplikowany. Proszę bardzo. I chwała Panu. No mówcie coś, bo jak nie, no to ja będę gadał. No. Ja takich historii, świadectw mogę mówić dużo, tylko po co? Cisza. Nie słychamy. No nic, no nawet jak Adaś milczy, to co? To mam jeszcze jedno świadectwo uzdrowienia z raka. Adaś.
To znaczy, no nie mam jakiegoś świadectwa spektakularnego, że tak powiem, ale powiem tylko tyle, że czuję Bożą obecność w sensie takim, że wierzę i widzę to wokół siebie, że jest dużo Jego Bożej dobroci i On słucha naszych modlitw. Tylko często to jest takie właśnie, że rzeczy się dzieją i one nie są jakieś takie cudowne uzdrowienia czy cudowne rozwiązania problemów, ale tak po cichu. I nieraz się zastanawiałem, dlaczego właśnie tak się to dzieje, że tak Pan Bóg lubi działać w ukryciu. No i tak sobie myślałem, że to chyba dlatego, żeby nam zostawić wolność. Żeby nas nie przytłaczać tymi cudami i nie przymuszać do wiary. I kiedy... Ale serce, które chce zobaczyć Jego działanie, widzi je. I ja widzę to działanie Boże. No ostatnio na przykład, no to dobra, ostatnio w tą sobotę było faktycznie zaostrzenie sytuacji w domu moich teściowych. Teściu, no jest schorowany. Teściowa się opiekuje, jest zmęczona. No jest, problem się zaostrza, ale przez ostatnie kilka dni właśnie pogorszyło się bardzo. On już nie, po prostu kładł się na ziemię i ona nie mogła go podnieść. No i po prostu już była w rozsypce. No i na gwałt, nie wiadomo co robić. No i tak właśnie przyszedłem, pamiętam, w sobotę, bo to było w piątek, już było naprawdę źle. I poszedłem właśnie na Eucharystię w sobotę z takim właśnie naprawdę szczerym w sercu. Ja mam mało miłości w sobie, powiem szczerze, i po prostu mało współczucia. Ale jakoś tak zdobyłem się na tej Eucharystii i wiecie co? I po południu już teściowa dzwoni, że nagle teść po prostu dostał, jest, już chodzi, już tego. Potem okazało się właśnie, że to jakieś tabletki zapomniała mu dawać. Ale to właśnie Pan Bóg tak działa, tak zauważyłem, że na przykład modlimy się i nagle się polepsza. W taki teoretycznie naturalny sposób. Albo coś tam, albo jakieś tabletki, albo po prostu rzeczy się dzieją. Kiedyś usłyszałem, że są ludzie, którzy, dla których nic nie jest cudem, a druga połowa ludzkości, czy druga część, to są ci, dla których wszystko jest cudem. I myślę, że dla mnie wszystko jest cudem. To jest piękne, bo to sprawia, że serce jest wdzięczne. No i tyle. Chwała Panu.
Czy nasz też możesz zaliczyć do tych?
Tak.
Tak, myślę, że rzeczywiście to... Tak, oczywiście. Stasiu, podaj.
Tak, myślę, że wszystko jest cudem. Cudem jest przede wszystkim to, że ja zawsze zdążę na autobus rano. Jakoś Pan Bóg naciąga czas. Może potem zabiera, żeby była doba, mieściła się w 24 godzinach. Nie wiem, czy to będzie świadectwo, ale takie dwa czy zdania. Ostatni nasz wyjazd na szkołę biblijną był poruszany temat o wspólnocie. I dwie rzeczy takie bardzo, bardzo mnie uderzyło i myślę, że warto się tym podzielić. Osoba, która to prowadziła, powiedziała nam wszystkim: nie chodźcie na wspólnotę, nie przychodźcie na wspólnotę. No ruszyło mnie to za serce. Nie przychodźcie na wspólnotę. Bądźcie wspólnotą. Bądźmy wspólnotą. Zróbmy coś, żeby ta nasza grupka modlitewna nie była tylko modlitwą, grupką modlitewną. Zróbmy wszystko, żeby to była wspólnota. Czy każdy z nas jest w stanie cokolwiek zrobić dla osoby z drugiej strony, z drugiej obok, dla nas wszystkich, żebyśmy byli wspólnotą, żebyśmy się tylko nie mijali i nie widzieli raz na tydzień. Dlaczego to mówię? Ponieważ od tamtej pory robię sobie taki solidny rachunek sumienia dotyczący wspólnota, moja wspólnota. Czy ja jestem we wspólnocie, czy jestem wspólnotą, czy tylko chodzę na wspólnotę. Chodzę i wychodzę. No rachunek jest niestety, bilans jest tragiczny w moim mniemaniu. Może dlatego tak was przeganiam ostatnio do przodu, żebym sobie mogła poflagować, żebym chociaż była trochę w wspólnocie. Dobrze, ale to tak ten. Druga rzecz właśnie to jest to, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić, żeby być wspólnotą. Myślę, że każdy z nas, jak się obejrzy, to nie chodzi tylko o to, czy jesteśmy, jesteśmy wspólnotą tu, teraz, wspólnotą światło taboru, tylko to się odnosi oczywiście do każdej wspólnoty, w której żyjemy. Czy jestem, czy nasz dom to jest moja wspólnota? Czy moja praca to jest moja praca? Czy tylko chodzę do pracy, czy jestem w pracy? Czy jestem w domu, czy bywam w domu, czy chodzę do domu? No nie wiem, jak to przetłumaczyć. No bardzo, bardzo mnie to wszystko poruszyło i myślę, że takie zapytanie się samych sobie. Zróbmy wszystko, żebyśmy byli wspólnotą. I to jest dla mnie pytanie przede wszystkim i dla mnie wyzwanie od 2-3 tygodni. Co jestem w stanie zrobić ja jako Ewa dla wspólnoty, żeby to była wspólnota, żeby tu ludzie chcieli przychodzić, a potem żeby byli w tej wspólnocie, żeby tylko raz powiedzieli, idę na wspólnotę, a resztę za drugim, trzecim razem, żeby powiedzieli, jestem we wspólnocie, jestem wspólnotą. Chwała Panu.
Chwała Panu. I żeby chcieli z Tobą i ze mną być. A przepraszam, żeby nie uciekł mi wątek, myślę, że najtrudniejszą wspólnotą, w jakiej my kompletnie nie umiemy być, to jest nasza parafia. Parafia. Pierwszą Bożą wspólnotą jest każda parafia. Wiem posłuchaj. Dobrze, proszę bardzo.
To jeszcze ja krótko, mam nadzieję, że będzie krótko, będę się starać, ale nie obiecuję tak naprawdę. Chciałam jednak dzisiaj słuchając tych świadectw, pomyślałam sobie, że no winna jestem też świadectwa na chwałę Ducha Świętego, ponieważ w poprzedniej mojej pracy 20 lat pracowałam w szkole poprzedniej. I jak zaczęłam tam pracę, zaczęłam uczyć przedmioty różne, ale uczyłam przedmiotu egzaminacyjnego, czyli matematyki. I wiedziałam, że to jest przedmiot egzaminacyjny i że te wyniki są, jakie są. Wyobraźcie, i tak pomyślałam, że przed każdą matematyką modlimy się do Ducha Świętego. Niezależnie, czy było to przed 8, czy na trzeciej przerwie, na drugiej, na czwartej, wszystko to było. Uczniowie się tak przyzwyczaili do tego, że jak wchodziłam do klasy, wstawali. I modliliśmy się do Ducha Świętego zawsze. I powiem wam, że nie dlatego, że był dobry nauczyciel, ale wyniki naprawdę były zawsze dobre. Bardzo dobre, świetne. I wiedziałam, że to jest właśnie zasługa Ducha Świętego. I myślę, że mało dziękowaliśmy, ale prosiliśmy zawsze. Skutecznie prosiliśmy. I jeszcze druga sprawa też. Też chodziłam na różne zebrania, nieistotne już dlaczego, ale jak wiedziałam jedno, że jak się pomodlę do Ducha Świętego, będę na tym zebraniu, szkoleniu, konferencji, to wiem, że wtedy Duch Święty będzie czuwał i moje zachowanie, moje słowa, które tam czy będę zabierała głos, że zawsze to będzie pod kontrolą, tak jak powinno być. No i chwała Bogu za to wszystko.
Pierwszy raz słyszę świadectwo, że Duch Święty jest ścisłowcem.
On jest wszystkim.
Ja chciałam się podzielić czymś takim, bo jestem w szkole Eliasza z moją siostrą i koleżanką naszą wspólnotową. Byliśmy w styczniu w Częstochowie na chrzcie w Duchu Świętym i Duch Święty to, co czynił tam, nie da się to opisać, ale zrobił mi takiego psikusa, że byłam w szoku i muszę to powiedzieć, bo mi daje ponaglenie. Chciałam się podzielić tym, że po adoracji mieliśmy trochę jakby warsztatów, trochę wyjaśnianych znaków, tańca, ale też ważną rzecz, czyli taką modlitwę wstawienniczą, uczenia i byłam w szoku, kiedy profesor ojciec Guzowski podeszedł do mnie i poprosił, żebym ja się nad nim pomodliłam i mówię: Duchu, no to teraz ty działaj, bo dajesz mi tak ogromne doświadczenie. Byłam w szoku, ale to, co wypowiadałam, słowa, które wtedy towarzyszyły, były w tej modlitwie, to dziś wiem i wierzę w to, że to były Ducha Świętego. I byłam w szoku po prostu, to, co się tam działo. Ta szkoła dla mnie jest ogromnym jakby takim przeżyciem, zmianą duchową, w związku z tym, że drugą sprawą jest tak, że to wiele osób zauważyło u mnie w pracy, że jestem inną osobą. Też kiedyś chciałam, żeby mój mąż Paweł jeździł ze mną do tej szkoły, ale Pan Bóg, Duch Święty ma swoje drogi dla każdego. Każdemu pokazuje co innego. I to, co też w szkole Eliasza mnie uczą, to, co Ewa mówiła, żeby być wspólnotą dla wspólnoty, żeby po prostu jakby gesty, taniec, który, nie wiem, modlitwy uczą nas jakby przez doświadczenie w szkole, żeby się nie wstydzić, że ktoś patrzy, że ktoś mnie oceni, że to, co czynię, to, co daje serce, to jest na chwałę Pana, na chwałę Ducha Świętego. I na koniec było też takim potwierdzeniem, bo też dzieliliśmy się, ja tam miałam obraz Pana Jezusa żywego w hostii. I na koniec jeszcze jest taka rzecz, że każdy gdzieś tam dzieli się, doświadcza, przełamuje te swoje bariery, żeby mówić. I dostaliśmy też takie wspólne przesłanie od Pana Jezusa. Ja jestem miłością. Być we mnie zanurzonym znaczy być zanurzonym w mojej miłości. Trwaj we mnie, trwaj w mojej miłości. Każdy twój dzień bez trwania w mojej miłości, bez otwierania się na moją miłość, jest dniem bezowocny, bo sam z siebie nic dobrego nie możesz uczynić. Ja jestem źródłem i jedynym dawcą życia. Daję ci je teraz, byś zrodził się teraz na nowo z Ducha Świętego, a miłość moja wlewa się na ciebie. Jestem w tobie, jestem obok ciebie, jestem wszędzie i przenikam wszystko. Moja miłość jest źródłem, drogą i celem. Bądź moją miłością w świecie. Namaszczam cię. I chwała Panu.
Chwała Panu. Już nie pytam. Dziękuję. Dziękuję za każde słowo, za każde podzielenie się. Każde wnosi naprawdę przygotowaną przez Bożego Ducha wartość. To nie są słowa daremne, to nie są słowa od tak, żeby sobie pogadać. Przez każde z nich Duch Święty do nas mówi. Szkoda tylko, że wskutek tych świadectw nie widzę na sali nikogo uśmiechniętego.
Już jest.
Ja to nie.
No ty się schowałaś. No. Tak, ojciec Krzysztof zawsze mówił, że jesteście Chrystusowi jako chrześcijanie? Tak. To nie masz prawa być ponurym, smutnym, nawet jeśli cię boli, nawet jeśli ci mąż dowalił, przychodzisz na uwielbienie z uśmiechem, Bożym uśmiechem. A Duch Święty go przemieni w ten życiowy, w ten ludzki uśmiech. Więc niech nas te świadectwa budują, niech nas radują. Stawiają też zadania. Tutaj jeden taki siedział, takie tam gesty wykonywał. Tak, to o to właśnie chodzi, żebyśmy nie byli ponurakami, żebyśmy obecność Bożą, obecność Ducha Świętego, Jego działanie przyjmowali z uśmiechem, z radością. Z radością. Serce, które kocha, jest radosne. Jest radosne, a nie urypane i umęczone. No to co to jest za relacja z Duchem Świętym? Jak ja chodzę wpatrzony w asfalt i ciągle jęczę, ciągle narzekam. Podziękujmy Panu. Podziękujmy Panu, bo mamy za co dziękować. Za to dzisiejsze całe święte zgromadzenie. Za każdą osobę, jaką dzisiaj Duchu Święty przyprowadziłeś. Za każdego, kto wytrwał z nami przy swoim komputerze. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam tę radosną stronę, bo tam, gdzie